Amerykańska armia anulowała plan rotacyjnego rozmieszczenia około 4 tysięcy żołnierzy w Polsce. Decyzja zbiega się w czasie z wycofaniem 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Pentagon twierdzi, że zmiany mają charakter logistyczny, jednak komentatorzy łączą je z naciskami Donalda Trumpa na Europę, by ta przejęła większą odpowiedzialność za własną obronę. Premier Donald Tusk zapewnił, że otrzymał gwarancję bezpieczeństwa, a zdolności odstraszania Polski nie zostaną naruszone. Z kolei w USA decyzja ta wywołała oburzenie części polityków z obydwu partii. Reorganizacja obecności wojsk amerykańskich w Europie nie może odbywać się kosztem Polski, mówił w Dęblinie wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier podkreślał, że Polska oczekuje utrzymania silnej obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju.
Rozumiemy, że dochodzi do reorganizacji pobytu wojsk amerykańskich w Europie. Ale ta reorganizacja nie może się odbywać kosztem największego sojusznika Stanów Zjednoczonych w Europie. Polska jest największym sojusznikiem. Te przykłady zarówno inwestycji wspólnych, zakupów, to nas odróżnia od innych państw europejskich.
Szef MON dodał, że Polska przeznacza na obronność prawie 5% PKB i już teraz realizuje poziom wydatków, który część państw NATO planuje osiągnąć dopiero w 2035 roku. Przypomniał też, że wartość polskich zakupów uzbrojenia w Stanach Zjednoczonych przekracza 50 miliardów dolarów. Tymczasem w nocy z soboty na niedzielę Ukraina przeprowadziła jeden z największych i najbardziej skutecznych ataków dronowych na rejon Moskwy od początku wojny. Ponad 120 dronów skierowano na samą stolicę Rosji. Ukraińskie bezzałogowce zdołały przełamać gęstą obronę przeciwlotniczą i uderzyły m.in. w rafinerię ropy naftowej w Moskwie, zakłady mikroprocesorowe oraz stacje pompowania paliwa. Odnotowano też upadki odłamków na lotnisku Szeremietiewo. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że uderzenie było w pełni uzasadnionym odwetem za niedawne rosyjskie bombardowania Kijowa, w których zginęły 24 osoby. Donald Trump tymczasem przebywał z oficjalną wizytą w Chinach, gdzie rozmawiał z przywódcą Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Rozmowy dotyczyły m.in. trwającej wojny w Iranie. Obaj liderzy zgodzili się, że Teheran nie powinien wejść w posiadanie broni nuklearnej. Xi Jinping mocno zaakceptował też kwestię Tajwanu, ostrzegając Trumpa przed działaniami, które mogłyby doprowadzić do konfliktu. Jedynym konkretniejszym sukcesem gospodarczym było ogłoszenie zakupu przez Chiny 200 samolotów Boeing, choć rynek oczekiwał większego kontraktu. Zapowiedziano rewizytę Xi Jinpinga w USA jesienią. A my będziemy rozmawiać o tym, jak te wydarzenia ostatnich dni wpływają na bezpieczeństwo Polski i Europy. I pierwszym naszym gościem jest pan profesor Daniel Boćkowski, politolog, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet w Białymstoku. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, kłaniam się nisko.
Przede mną oświadczenie Pentagonu. Pentagon oświadcza, że decyzje dotyczące zmian w obecności wojsk USA w Europie, w tym planowego wstrzymania rotacyjnego przerzutu części żołnierzy do Polski, nie były nagłe ani nieoczekiwane. Czy to oświadczenie Pentagonu uspokaja pana profesora, a tym samym naszych słuchaczy?
Nie, zupełnie nie. Co to... Bo mamy oświadczenie, że nie były nagłe, to też jeszcze bardziej komplikuje sytuację, bo po pierwsze, jeżeli nie były nagłe, to dlaczego nastąpiło takie zamieszanie z częścią brygady, która już przygotowywała się, a nawet była przerzucona? Gdzie nastąpiły jakieś problemy logistyczne, dlaczego ją wysłano? Druga rzecz, jeśli nie były nagłe, jeżeli były zaplanowane, to dlaczego planowanie tego nie zostało zakomunikowane sojusznikowi? Więc to sprawa jest o tyle ważna, że rotacyjne zniknięcie brygady, dużej brygady, to jest już rzecz odczuwalna. A jeśli popatrzymy na ogólne plany amerykańskie, to widać, jeżeli to jest planowane, to oznacza, że te przeglądy, jeżeli chodzi o obecność wojskową na świecie Stanów Zjednoczonych, koszty, jakie w związku z tym są ponoszone, środki, których oczekuje Pentagon, a które niekoniecznie musi dać Kongres, i koszty wojny w Iranie są na tyle wysokie, iż zdolności amerykańskie są na wyczerpaniu, przynajmniej trochę. I my jesteśmy ofiarą, bowiem jeżeli... Trump powiedział, że 5 tysięcy żołnierzy wycofa z Niemiec, ale to są żołnierze, którzy są na stałe stacjonujący, którzy tam mają rodziny, którzy tam mają szkoły i tak dalej, i tak dalej. no to nie można ich zabrać z dnia na dzień. Natomiast spokojnie z dnia na dzień można zamknąć jedną brygadę rotacyjną.
Spokojnie można zamknąć jedną brygadę rotacyjną. Jest niepewność, jest także spór polityczny i wzajemne obwinianie się prawej i lewej strony sceny politycznej o to, kto jest za to odpowiedzialny, że ci Amerykanie do Polski na razie przynajmniej nie trafią.
Amerykanie są za to odpowiedzialni, nikt więcej. Ja po prostu, przepraszam, że się trącam, ale
bardzo dla
mnie szokiem jest, że my się po prostu kłócimy i nawalamy wzajemnie w tej takiej dzikiej wojnie plemiennej, zamiast tak naprawdę w sposób jednolity wobec Stanów Zjednoczonych zająć stanowisko, bo skoro jest taka nawalanka, to Amerykanie będą to rozgrywać bardzo chętnie, bo w tym ich jest interes. Trudno byłoby jednolity front tutaj rozbić, szczególnie, że bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, to także jest bezpieczeństwo pozostałych państw natowskich, które w najgorszym wypadku będą musiały choć trochę zrównoważyć tą nieobecność amerykańską.
Obecnie w ramach tej rotacyjnej obecności stacjonuje łącznie 10 tysięcy żołnierzy, panie profesorze, amerykańskich w Polsce.
Sześć, bo nie ma tej brygady. Z czego tak naprawdę liniowych nie jest aż tak dużo, ponieważ kluczem jest to, że tutaj mamy dowództwo wysunięte, więc tam mamy sporą kadrę oficerską, mamy obsadę Redzikowa, mamy też różne inną obecność amerykańską. Natomiast chodziło o zdolności szybkiego reagowania. I tego typu brygada ABCT jest brygadą, która jest brygadą szybkiego reagowania z całym sprzętem. Nie ma potrzeby wtedy uzupełniania, przerzucania czegoś z Niemiec, szczególnie, że są jeszcze magazyny. Więc to ogranicza zdolności odstraszania teoretycznie, ale na pewno daje pewien sygnał także dla Federacji Rosyjskiej, bo my musimy mieć świadomość jedną. W zeszłym roku Amerykanie zdecydowali, że nie będzie brygady w Rumunii i już jej tam nie ma. Teraz zabiera się brygadę z Polski. Nie wysłano kontyngentu takich wojsk rakietowych, które miały wzmocnić tutaj potencjał amerykański na terenie Niemiec. Są oficjalne, mniej lub bardziej oficjalne komunikaty dotyczące między innymi Bułgarii, Węgier i tak dalej, odnośnie stacjonowania tam sił rotacyjnych. Państwa bałtyckie też nie są pewne, co dalej. Nie mówiąc już o tym, że jeżeli niezależnie od tego rzeczywiście Amerykanie zrolują te 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, no to będzie znaczące wyjście z Europy i prawdopodobnie wynikając z tego, jak mówiłem, zarówno z koncepcji, że Europa ma się bronić sama, z przerzucania sił w różne inne miejsca świata, jak i z kosztów, które są ponoszone. Ale to jest podważenie pewnych regulacji kongresu i stąd też mamy konflikt w kongresie, ale widocznie Trump i Hexet gotowi są pójść na starcie z kongresem aktualnie.
Tę decyzję dotyczącą, że brygada nie zostanie wysłana do Polski, krytykują nie tylko opozycyjni, demokratyczni kongresmeni, ale także republikańscy, co można było obejrzeć w przekazach medialnych. A chcę pana profesora zapytać o opinię dotyczącą pojawiającej się oceny, że Stany Zjednoczone nie wysyłają do nas tej brygady. Jest to tak taki ruch odwetowy za to, że Polacy weszli w sejf. Sejf, który nie zwiąże, pozytywnie mówię, zwiąże przemysłu obronnego amerykańskiego na rzecz polskiego. Oczywiście tam jakieś komponenty tak, ale generalnie ten program SAFE będzie bardziej tutaj w inne strony, w europejskie firmy zbrojeniowe lokowane. Jak pan patrzy na taką koncepcję, że to jest takie działanie odwetowe niejako ze strony Stanów Zjednoczonych wobec Polski?
Myślę, że biorąc pod uwagę, ile żeśmy już zamówili broni i uzbrojenia ze Stanów Zjednoczonych, to akurat sejf nie jest wystarczającym powodem, by tej brygady nie rotować. Trzeba posłuchać tego, co mówi nie Amerykańcy, mówi amerykańskie dowództwo. Mówi wyraźnie. Potrzebne było pilne zdjęcie określonej ilości żołnierzy amerykańskich, więc zatrzymano brygadę. Być może, że to jest chwilowo, ale ten kontyngent 5000 z Niemiec, no tutaj niczego nie możemy wykluczać. Ewentualnie właśnie, tak jak już mówiłem, że redukcja sięgnie, powiedzmy, tej brygady, jeżeli sięgnie jeszcze 5000 żołnierzy z Niemiec, plus jeszcze obniżenia ilości wojska w innych krajach Europy Wschodniej, no to ta rotacja może sięgnąć nawet 10000 i więcej. Plus, z tego co mamy przecieki, no to ze względu także na taki permanentny konflikt Hekseta między innymi z dowódcami amerykańskimi, Amerykanie chcą obniżyć rangę dowódcy sił amerykańskich w Europie do trzygwiazdkowego generała, z czterogwiazdkowego, co ma swoje bardzo określone kwestie, ma swój określony wymiar zarówno polityczny, jak i wojskowy, jeżeli chodzi o decyzyjność i zdolność operacyjną. Więc to wszystko pokazuje, że Amerykanie rzeczywiście grają na zupełnie inny obszar i Trump nie ma problemu z, powiedzmy, przebudowywaniem bezpieczeństwa Europy. Czy to będzie kara? Amerykanie muszą i tak, potrzebują przynajmniej sił we Włoszech. Mimo wszystko potrzebują Hiszpanii, mimo wszystko potrzebują Niemiec, czyli tej starej Europy. Czy się przejmują faktem, że ta luka zostanie wypełniona? Tutaj trudno mi powiedzieć. Ja wiem tylko jedno, że na razie to nie tylko tracimy tą brygadę, która też miała się z nami szkodzić, bo tu chodziło też o to, że te kolejne brygady przyjeżdżające do Polski, one miały się szkolić na obszarze naszych poligonów, uczyć się warunków, w jakich mogłoby przyjść im działać. Ale tutaj jest jeszcze jedna ważna rzecz, że tak naprawdę my aktualnie dostaliśmy jasny feedback ze strony Amerykanów, że nasze zamówienia, no poza tymi F-ami 35, które teraz są, któreś część przyleci, ale jeżeli chodzi o Patrioty, jeżeli chodzi o inne zamówienia, to wszystko się bardzo mocno przesunie. Bardzo mocno. Na razie udało nam się na swój sposób wymusić na Amerykanach, żeby przynajmniej było te centrum remontów silników do Abramsów, no bo dochodziło do takiego absurdu, że popsuty Abrams trzeba było przerzucać, prawda, do naszych sąsiadów, bo tylko tam były tego typu zdolności. Więc no, przy tej ilości sprzętu, który kupujemy, zdolność do serwisowania silników to podstawa.
No i właśnie przypomnijmy, Polska będzie pierwszym państwem w Europie i trzecim na świecie posiadającym autoryzowane centrum serwisowe silników do czołgów Abrams. I przy tej okazji premier i minister obrony narodowej mówili, panie profesorze, o tym trwałym sojuszu polsko-amerykańskim. To jest pana zdaniem robienie dobrej miny do złej gry? Tutaj trzeba by uderzyć w stół, żeby Amerykanie, a szczególnie Donald Trump, żeby zabrał głos, bo na razie to na tym niższym szczeblu mamy różnego rodzaju odpowiedzi, deklaracje.
Znaczy, ja bym przypomniał to, co chodzi jako jedno z takich ważniejszych przemyśleń, a zawdzięczamy to Wielkiej Brytanii, że imperia nie mają sojuszy, tylko interesy. I Amerykanie też. Amerykańskie sojusze, zwłaszcza z partnerami, którzy są dużo słabsi, nawet jeżeli są wierni, to nadal jest to kwestia przede wszystkim interesów, a potem sojuszy i musimy się z tym liczyć. Po prostu popatrzmy na to, co się działo w Zatoce Perskiej, popatrzmy na realia, jakie tam były, jakie były oczekiwania państw arabskich, biorąc pod uwagę, ile zainwestowały w sprzęt, ile kupowały i ile inwestowały w Stany Zjednoczone, jaka była rzeczywistość. I popatrzmy na nas. I tutaj, owszem, no, cieszmy się, że mówi się o nas jako o najważniejszym sojuszniku, ale ja się cieszę, że te 5% PKB idzie na obronę, ponieważ ja historia pokazuje, że z sojuszami bywało różnie, a jeżeli ktoś ma się czym bronić, to może się doczekać na sojusznika.
Pan profesor Daniel Boćkowski, politolog, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku. Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy.
Dziękuję bardzo, kłaniam
się. Do usłyszenia. A przy naszym telefonie kolejny gość. Przenosimy się do Ukrainy. Pani Maria Pysz, redaktor naczelna Polskiego Radia Lwów. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Pani redaktor, chcę zapytać, jak Polacy we Lwowie, ale także jak Ukraińcy oceniają to, co się wydarzyło po tym haniebnym, nie pierwszym, zresztą którymś z kolei, tego już nie sposób zliczyć, ataku na Kijów. 24 osoby zginęły. No i mówi się, że w ramach takich działań odwetowych Ukraina przeprowadziła bardzo skuteczny nalot na Moskwę. Użyto ponad 700 dronów, bardzo wiele z nich doleciało do celów, były pożary, jest także kilka ofiar śmiertelnych. Jak komentują to mieszkańcy Lwowa?
No przede wszystkim jest to odwet, ale trzeba tu raczej zacząć od tego, co działo się w Kijowie i na całej Ukrainie przedtem, dlatego że akurat cały ten okres ataku spędziłam w Kijowie i w rejonie Obolonie, tam gdzie był jedna z rakiet spadła, uszkadzając dom i gdzie zginęli ludzie. Druga rakieta spadła w rejonie Darneckim i to jest tak zwana promzona, czyli tam są fabryki, które już są poniszczone przez rosyjskie drony i rakiety. I jeździłam po tej fabryce, to jest ogromne terytorium tych fabryk i można było do niedawna tam zbierać te lżyki porcelanowe, gdzie niegdzie jeszcze wiszą rolety produkowane między innymi przez polskich przedsiębiorców i tak dalej. Ale będąc w rejonie Obolonie na 13 piętrze, akurat w nocy, gdy był atak, no to drzwi w mieszkaniu na przykład od kuchni chodziły. Tak było głośno, tak było słychać, gdzie niegdzie było widać. I co najgorsze, ludzie są przyzwyczajeni do takich sytuacji i nie udają się do schronów i nic sobie z tego nie robią. A to, co dzieje się w Moskwie, nazywają odwetem i porównują wyłącznie do takiej operacji, która miała miejsce nie tak dawno temu o nazwie Pajęczyna.
Pajęczyna, rzeczywiście chwytliwa nazwa. Przypomnijmy, że po nalocie rosyjskich rakiet i dronów na Kijów w nocy z 13 na 14 maja, w wyniku którego zginęły 24 osoby, Wołodymyr Zełenski polecił wojsku przygotować odpowiedź. I pojawiają się takie enuncjacje, że tych odpowiedzi będzie więcej, bo Ukraina produkuje coraz więcej tych dronów na własne potrzeby, ale także na eksport. Przecież ostatnio podpisała umowy dronowe z krajami Zatoki Perskiej. Proszę powiedzieć, pani redaktor lekko kaszląca, proszę powiedzieć, jest takie oczekiwanie społeczeństwa w Ukrainie, że te odwety będą wet za wet, że tak to będzie wyglądało, bo mówiło się dotąd, że Ukraińcy walczą z jedną ręką, gdyby to przyrównać do ringu bokserskiego, zawiązaną z tyłu. A teraz okazuje się, że ta potęga dronowa Ukrainy jest coraz istotniejsza i widzimy też, że Putin w tej wojny po prostu nie wygrywa.
To znaczy, to jest tak, że wet za wet to się nie uda, bo wojna trwa pełnoskalowa od 22 roku, czy to jest raz. Dwa, że odwet tak oczywiście powinien nastąpić i jeżeli posłużymy się takimi gazetami jak na przykład The New York Times, który mówi o tym, że amerykańscy instruktorzy będą uczyć się od Ukraińców, jak sobie radzić z dronami, a przede wszystkim jak je wykorzystywać prawidłowo, no to niestety na razie żaden z wojskowych, na przykład w Kijowie, nie był w stanie mi to potwierdzić ani temu zaprzeczyć. Z pewnością warto przyjmować doświadczenie, no bo na Ukrainie mamy to doświadczenie już od dobrych kilku lat co najmniej, a to jak przyjmują Ukraińcy, no przede wszystkim chcą zakończenia wojny, są zmęczeni wojną. To jest pierwsze, a że odwet, no przede wszystkim to nie jest taki odwet, jaki szykuje nam powiedzmy codziennie Rosja. To nie są rakiety i drony spadające na budynki mieszkalne, czy tam na dachy domów, gdzie śpią ludzie i tak dalej. To były cele stricte wojskowe wybrane. To, co przyleciało na terenie Rosji, tak, przechwytywano drony nad 14 oblastiami, regionami, jak to w Rosji się nazywa, ale przede wszystkim były to rafinerie wojskowe, była to fabryka mikroelektroniki, dystrybucja benzyny i tak dalej, czyli nie były to cele cywilne,
A ofiary były przypadkowymi ludźmi albo pracującymi w tych właśnie miejscach, o których pani wspomniała i które zostały zaatakowane.
Tak, dokładnie, zgadza się.
No i proszę powiedzieć, czy pani widzi, że po tych latach już tej wojny od 2022 roku duch w narodzie, pomimo tych ofiar ukraińskich, także w Polakach mieszkających w Ukrainie, nie gaśnie?
Oczywiście, że nie gaśnie i mam nadzieję, że nie zgaśnie. Natomiast jeżeli odwrócimy tę stronę i Rosjanie, którzy po raz pierwszy widzieli taką ilość dronów przylatujących nad ich miastami, wioskami i tak dalej, zaczęli kręcić masowo filmiki do internetu. Nawet są niektóre tłumaczone na język ukraiński. I to oni chcą zakończenia wojny. To oni się przestraszyli w momencie, gdy coś przyleciało.
No właśnie, pojawiają się pierwsze takie spekulacje i przecieki, że być może Władimir Putin będzie chciał usiąść do stołu rokowań. Jak pani na to patrzy? Czy rzeczywiście jest już gotowy i jest w stanie odstąpić od swoich żądań, żeby mógł przejąć cały obwód doniecki i ługański, żeby Krym pozostał przy Rosji?
No właśnie ostatnie jego żądania mówiły o tym, żeby ukraińskie wojska opuściły obwód zaporowski, charkowski, doniecki, ługański, a także no nikt nie miał żadnych wątpliwości co do tego, że Krym jest rosyjski. Żadnych nowych żądań jak do tej pory nie słyszeliśmy. Myślimy, że będzie gotowy, kiedyś z pewnością będzie, dlatego że militarnie Rosja się osłabia. I mamy wielką nadzieję, że to nastąpi. Przede wszystkim oczywiście rozumiemy, że to nie jest Rosja sprzed 5 lat czy nawet 10, która jednak produkuje drony i kaby na potęgę, ale wydaje mi się, jestem tego pewna, że ukraińskie wojsko jest w stanie dać odpór. A co do Putina, no jak tylko zmieni swoje poglądy, albo przynajmniej zrobi wygląd, że je zmienił, to jest możliwość rozmów.
Czy w Ukrainie, wśród Polaków żyjących chociażby we Lwowie i w okolicach, ale także wśród Ukraińców, jest jeszcze jakieś oczekiwanie, jakaś nadzieja wobec prezydenta Donalda Trumpa i Stanów Zjednoczonych pod jego przywództwem wobec właśnie Ukrainy? Czy już nie ma nadziei i złudzeń?
Nadzieja umiera ostatnia, ale tutaj nie chciałabym być złym prorokiem. Powiem tak, prezydent Stanów Zjednoczonych potrafi zaskoczyć i to mocno negatywnie.
No i niech to będzie puentą naszej rozmowy. Bardzo pani dziękuję, proszę się trzymać. Wszystkiego dobrego. Maria Pysz, redaktor naczelna Polskiego Radia Lwów. Już ze Lwowa?
Tak, już ze Lwowa.
Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. 20:29 i teraz jest kolejny gość, pan Mariusz Cielma, redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam państwa.
Mieliśmy w ostatnich kilkudziesięciu godzinach zmasowany, skuteczny atak dronów na Moskwę, kiedy Kreml się tego już nie spodziewał, no bo już było po tej paradzie zwycięstwa, zresztą dosyć smutnej, bez ciężkiego sprzętu. Panie redaktorze, możemy spodziewać się kolejnych tego typu skutecznych ataków, bo przecież coraz więcej dronów produkuje strona ukraińska i coraz lepszych.
Tak, coraz lepszych. Nawet w tych atakach z ostatnich godzin, można powiedzieć, że taką trochę premierę na szerszą skalę, miał dron odrzutowy, czyli już nie taki dron odrzutowy bojowy, czyli latająca taka bomba ukraińska oczywiście, czyli nie już takie prostsze, bezzałogowce, no napędzane takim silnikiem ze śmigłem, takie bardziej klasyczne, tylko już coś, co już nawet jest bardziej zaawansowane technicznie, szybsze, tym sposobem zwykle trudniejsze do zwalczania. Chociaż no tutaj myślę, że też bym tak trochę może schłodził i powiedział, że jednak jedna i druga strona no rozwija ten potencjał bezzałogowy. Z perspektywy ukraińskiej oczywiście ten ogrom Rosji i widać, że coraz większa skuteczność jednak tych ataków na pewno robi wrażenie i to w jakimś stopniu się przynajmniej wyrównuje te zadawanie tych ciosów dla gospodarek. Natomiast no, z perspektywy tej rosyjskiej no, nie należy zapominać, że no, raptem doba czy dwie wcześniej Ukraina miała do czynienia z największym w zasadzie atakiem takim powietrznym, dronowym od początku tej wojny, bo jak sami Ukraińcy wyliczyli, było to blisko 1500 dronów, do tego pewna zwykle zdecydowanie mniejsza grupa pocisków rakietowych.
Zastanawiam się, na ile ważniejszy jest tutaj element psychologiczny pokazania Rosjanom, również mieszkańcom Moskwy, że nie jesteście bezpieczni, a na ile niszczenie obiektów strategicznych. Czy to jest po prostu połączone, panie redaktorze? Można powiedzieć, że korzyści, jakbykolwiek to groźnie nie zabrzmiało, są tutaj dwutorowe.
No na pewno można się zgodzić, że są dwutorowe, bo oczywiście Ukraina prowadzi trochę inną jednak tą strategię, tak jak pan wspomniał, atakuje przede wszystkim obiekty przemysłowe, wojskowe. Ze strony rosyjskiej mamy jednak do czynienia na dużo większą skalę z atakami, choćby nawet i na elektrownie, ale też i na budynki takie cywilne. Więc z perspektywy ukraińskiej te ataki na Moskwę, na inne regiony, także rejon Sankt Petersburga, dosyć głośna sprawa ataków na infrastrukturę portową, infrastrukturę związaną z przeładunkiem ropy naftowej, ale właśnie zwróciłbym uwagę na te kwestie psychologiczne, bo jednak Rosjanie, państwo rosyjskie, armia rosyjska, walcząc z dronami, na przykład powoduje, że zakłócany jest internet. I dzisiaj w takiej Moskwie bardzo często Rosjanie, obywatele, nie mają możliwości korzystania z mobilnego internetu, bo ten jest po prostu zakłócany. Tym sposobem Rosjanie próbują zakłócić systemy nawigacyjne choćby tych dronów, jeżeli korzystają one z odbiorników satelitarnych, nawigacji satelitarnej. Więc jest tu takich parę elementów, a wszyscy wiemy, jak w takim życiu codziennym, jak my nawet tutaj w Polsce, bardzo często korzystamy z mobilnego internetu, więc to jest takie na pewno dodatkowy taki kamień, dodatkowy taki cios, nie tylko właśnie ten liczony w konkretnych uderzeniach na konkretne obiekty, ale samo to, że po prostu tam trudniej się żyje, ale myślę, że wielu socjologów mówiło o tym, jak wygląda kwestia społeczeństwa rosyjskiego, czy jest ono w stanie, że tak powiem, przeciwstawić się obecnej władzy. Chyba tego nie widzimy i nie zobaczymy.
Zapytam pana o kwestię przygotowania się Polski do tej wojny dronowej, bo niewątpliwie drony zmieniają współczesny teatr działań wojennych. Nawet można zaryzykować stwierdzenie, że Stany Zjednoczone są tutaj zapóźnione. A jak pan ocenia nasze postępy? Bo my mamy wojska bezzałogowych systemów uzbrojenia. Jest to formalnie wyodrębniony komponent Sił Zbrojnych RP. My jesteśmy 10 lat czy kilka lat za Ukraińcami, gdy chodzi o zdolności, umiejętności, wiedzę i technikę?
Trzeba jednak to tak uczciwie powiedzieć, że trudno będzie komukolwiek dorównać do Ukrainy, bo jednak Ukraina funkcjonuje w stanie wojny. Tam, można powiedzieć, wszystko zostało postawione na to, żeby było skuteczne oddziaływanie na Rosjan, więc od przepisów po jakiś poziom nawet bezpieczeństwa tego, co jest wykorzystywane, wszystko jest na innym, w przypadku takiego wojennego użycia na całkiem innym poziomie. Natomiast my funkcjonujemy w czasach pokoju. My i generalnie kraje zachodnie i faktycznie jesteśmy zapóźnieni. Niestety ja mam obawy, że jeżeli byśmy tak patrzyli na to, co dzieje się w różnych krajach zachodnich, to jednak u nas jeszcze jest trochę gorzej. To, że powstała ta formacja wojska bezzałogowe, to tak naprawdę jeszcze nie tak wiele wynika, tak bym to powiedział. Raczej raczkujemy. Oczywiście mamy producentów, czy to stricte takich dronów bojowych, wojskowych, czyli bardziej trochę zaawansowanych. One też się rozwijają dzięki temu, że większość tej produkcji jest skierowana na Ukrainę, ale można też śmiało powiedzieć, że taka pewna baza przemysłowa w Polsce jest. Spokojnie to jest ponad 100 firm różnej wielkości, często nawet skromniejszych rozmiarowo, ale one, dzięki nim tak naprawdę Ukraińcy też mają ten potencjał bezzałogowy. To nie jest tak, że Ukraińcy sami sobie wszystko budują u siebie. Dla nich, dla ich przemysłu tym zapleczem są te firmy w Polsce, są te firmy w Niemczech, w innych krajach, które dostarczają wiele komponentów, ale oczywiście jak najbardziej można się zgodzić, że taka integracja, pomysł, jak to wykorzystać, no to jest ze strony ukraińskiej, no bo oni w praktyce jako jedyny kraj mają aż tak ogromne doświadczenie, jak wykorzystać tą drony, generalnie tą robotyzację pola walki, bo tu w grę wchodzą coraz częściej nie tylko te drony powietrzne, ale te roboty lądowe, a dodatkowo dodajmy do tego no, sztuczną inteligencję. To, co my dzisiaj na Zachodzie mamy pewne obawy etyczne, czy się zgodzić, żeby to maszyna podejmowała decyzję na podstawie algorytmów, że zaatakuje jakiś cel. Z tego, co mówią tak nieoficjalnie różne osoby związane z tym, nazwijmy to, obszarem bezzałogowym w Ukrainie, no tam z wiadomych powodów już takich granic nie ma, a przynajmniej ona została przesunięta, ma dużo mniejsze znaczenie i dużo bardziej stawia się właśnie na tą taką robotyzację pola walki.
Wróćmy na nasze polskie podwórko. Mamy program SAFE, już jest podpisany, zatwierdzony, mają być podpisywane pierwsze umowy. No i wiemy, że inwestycje w drony będą tutaj bardzo istotne. W oficjalnych komunikatach rządu nie wyodrębniono jednej sztywnej kwoty wyłącznie na bezzałogowce, drony oraz systemy obrony przed dronami, ale są one wymieniane jako jeden z głównych priorytetów zakupowych. Mamy jednak krótki czas na wydanie tych pieniędzy, prawda, do 2030 roku z programu SAFE. Pytanie, czy zdążymy, czy damy radę chociażby właśnie dronowo się za te pieniądze skutecznie wyposażyć. Jak pan to ocenia?
No ja jestem zaniepokojony, że mamy już w sumie 18 maja, a wspominał pan o tej dacie 2030, ale ja bym wyróżnił inną datę. Ostatni dzień maja tego roku, czyli raptem za niecałe 2 tygodnie. My zaplanowaliśmy, że wydamy 3/4 tej kwoty, czyli no, cirka 30 miliardów euro, ponad 120 miliardów złotych, bo do końca maja Komisja Europejska narzuciła takie terminy, bo no, wydawało się, że to wszystko u nas wcześniej zostanie zatwierdzone. A do końca maja możemy kupować samodzielnie, czyli polski resort obrony samodzielnie decyduje, gdzie kupuje bez potrzeby konsultacji z innymi ministerstwami, bo po maju można te środki wydawać, ale tylko to muszą być zakupy takie łączone. Czyli mówiąc krótko, przynajmniej 2 resorty obrony europejskie, polski, niemiecki, jako przykład polski, francuski, czy z innego kraju holenderski, ale muszą być przynajmniej 2 i takie zakupy realizować. No i jestem zaskoczony, że jednak mamy 18 maja i na razie nie słyszeliśmy o żadnej umowie podpisanej, a tak jak mówiłem, większość kwoty chcemy wydać. To, o czym pan wspomniał, ten 2030, to prawda, to jest bardzo krótka data jak dla zbrojeniówki, czyli no, 4 lata niecałe nawet do wydatkowania tych środków, ale no tutaj te zagrożenie widzę, no nawet na chwilę obecną trochę może nawet poważniejsze, że trochę może nam te plany to popsuć, ta walka z czasem.
Pan Mariusz Cielma, redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy.
Dziękuję również. Pozdrawiam.
A przy naszym telefonie kolejny gość, pan doktor habilitowany Radosław Rybkowski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, amerykanista, dyrektor Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Zanim porozmawiamy o wizycie, jak Donald Trump twierdzi, bardzo udanej i owocnej w państwie środka przywódcy amerykańskiego i rozmów z Xi Jinpingiem, to chcę pana zapytać o to, że Milczy Donald Trump w sprawie niewysłania rotacyjnie tej brygady, tych 4000 czy 5000 żołnierzy do Polski, to nie będziemy mieli właśnie 10 000, tylko 6 mniej więcej tysięcy żołnierzy w Polsce. Jak pan sądzi, z czego wynika to milczenie Donalda Trumpa? Przecież prezydent Karol Nawrocki zapewnia o swoich bardzo dobrych relacjach, a tymczasem mamy krytykę ze strony nie tylko demokratów, ale republikanów wielu tej decyzji, że ta brygada do Polski nie trafi. Natomiast Donald Trump milczy.
No ja obawiam się, że tak naprawdę najprostsza odpowiedź będzie najbardziej prawdziwa, że po prostu dla Donalda Trumpa jest to mało istotny problem i dlatego nie widzi powodu, żeby się wypowiadać na ten temat. I niezależnie od tego, jak, nie wiem, z naszej perspektywy polskiej, niezależnie od opcji politycznej, obecność wojsk amerykańskich przez wiele lat była absolutnie niekwestionowanym gwarantem, zabezpieczeniem, prawda, ze strony agresywnego sąsiada, jakim jest Federacja Rosyjska, to realizując swoje zapowiedzi i plany, które były pokazywane w czasie kampanii wyborczej, Donald Trump mówił, że będzie chciał zmniejszyć obecność wojsk amerykańskich poza granicami Stanów Zjednoczonych i w sposób też jasny była wskazywana Europa jako ten region, gdzie to wojska amerykańskie mają zmniejszyć swoją liczebność. No niestety padło także na nas i Donald Trump nie widzi powodu, żeby akurat specjalnie nad kwestią polską w tym względzie się pochylić.
A teraz przejdźmy już do wizyty w Pekinie prezydenta Donalda Trumpa, bo po tej wizycie nie było wspólnej konferencji prasowej obu przywódców, natomiast Donald Trump mówił, że relacje są świetne, bardzo przyjazne. Jakoś bardziej stonowany był chiński przywódca Xi Jinping. Co tam właściwie konkretnego udało się ustalić, bo Donald Trump chwali się 200 samolotami Boeing, które kupią Chiny. Coś jeszcze konkretnego udało się prezydentowi Stanów Zjednoczonych załatwić?
I znowu, to jest bardziej zapowiedź kupna samolotów niż to, że tak naprawdę dojdzie do tego ostatecznie. I jeśli chodzi o załatwianie takich realnych, długofalowych interesów Stanów Zjednoczonych w relacji z Chińską Republiką Ludową, to zasadniczo niczego się nie udało załatwić. Wyjeżdżając, tak jak, prawda, Biały Dom, administracja mówiła, jednym z takich powodów pobytu, czy jednym z celów, być może nie najważniejszym, ale ważnym, będzie jakby za takie działanie czy dyplomatyczne zabiegi, by Chiny odegrały istotniejszą rolę w konflikcie, który jest w Zatoce Perskiej, tak żeby zmusić Iran do ustępstw w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Tego nie widać, prawda? Cieśnina Ormuz dalej jest miejscem, które stanowi zagrożenie, czy jest zagrożone swobodny przepływ statków w tamtej cieśninie, więc to na pewno nie ma żadnego widocznego sukcesu w tym momencie, szybkiego sukcesu administracji amerykańskiej. Co więcej, wypowiedź także strony chińskiej w odniesieniu do Amerykanów, wypowiedź na temat Tajwanu, także pokazuje, a z kolei brak odpowiedzi ze strony amerykańskiej, tak jak bywało dawniej, takie jasne i jednoznaczne stwierdzenie Amerykanów, że oni stoją absolutnie jednoznacznie po stronie Tajwanu, tu też pokazuje, że Stany Zjednoczone zaczynają działać inaczej, nawet w tej sferze, która dla przyszłości światowej polityki, światowej gospodarki jest kluczowa, czyli w rejonie Pacyfiku.
Czy Donald Trump się zatrzyma, albo ktoś Donalda Trumpa zatrzyma, bo poparcie w Stanach Zjednoczonych dla prezydenta leci na łeb, na szyję. Teraz już zaledwie 37% Amerykanów dobrze ocenia pracę prezydenta. Pan profesor przewiduje jakiś scenariusz, kiedy Donald Trump wykona kilka kroków w tył, bo jeden krok w tył to już mu się zdarzało, jak chociażby z cłami.
Tak, tylko że też z słami, o których myśmy rozmawiali na falach naszego radia, to jest tak, że te kroki to są i w tył, i w przód, i na boki, i że z słami to Stany Zjednoczone czasów Donalda Trumpa są absolutnie nieobliczalne i nieprzewidywalne, co absolutnie nie służy nikomu w międzynarodowych relacjach gospodarczych, nie służy także samej Ameryce tego rodzaju działanie. Czy Donald Trump wykonać może jakiś krok w tył? Może. Przepraszam, ale tych kroków to on by musiał wykonać całe mnóstwo, żeby sytuacja się zmieniła, bo jeżeli te badania opinii publicznej dotyczące akceptowania bądź nieakceptowania polityki uprawianej przez Donalda Trumpa w rozbiciu na różne elementy, to pokazuje, że po prostu no nie ma szans. Naprawdę musiałby zmienić zasadniczo wszystko, czyli musiałby nie być Donaldem Trumpem. Bo czy popatrzymy na kwestie związane z sytuacją gospodarczą w Stanach Zjednoczonych, na jego działania w stosunku do imigrantów, czy to zabezpieczenia napływu imigracji, czy tego, jak Stany Zjednoczone, czy agencje federalne zachowują się wobec imigrantów, którzy przybyli już do Stanów Zjednoczonych. Jak ocena bardzo negatywna wojny tej wymierzonej przeciwko Iranowi, niezależnie od tego, że Donald Trump już powiedział, że tam nie ma żadnej wojny, bo to się zakończyło, prawda, żeby nie przekroczyć tego limitu 60 dni. Koszty codziennego życia, kwestie związane z konfliktem izraelsko-palestyńskim, to wszystko są te poszczególne elementy, co w tych poszczególnych elementach Donald Trump jest oceniany bardzo źle, więc to nie ma szans. No jeden krok po prostu by nie wystarczył. Republikanie, myślę, że też ta, chociażby o to, od czego zaczęliśmy, kwestii wysłania tej brygady do Polski, wstrzymania wysłania brygady do Polski, że także republikańscy kongresmeni zaczynają w sposób głośniejszy czy głośny mówić, że to jest absolutnie niewłaściwe działanie, które podważa także jakby kwestie, czy podważa sensowność lojalności wobec Stanów Zjednoczonych, gdzie Polska od wielu lat, w tym przez Donalda Trumpa, była pokazywana jako ten sojusznik, który wydaje zgodnie z założeniami pieniądze na obronność, jest zaangażowany, pomaga i tak dalej. Więc jeżeli republikanie widzą, że działania Donalda Trumpa zagrażają także ich wyborowi, ewentualnie ponownemu, no to być może to jest jedyny sposób, żeby Donald Trump nie tyle sam zrobił kroki w tył, tylko żeby kongres swoimi decyzjami, prawda, swoimi ustawami doprowadził do tego, że no, część działań administracji Donalda Trumpa nie znajdzie finansowania, czy nie będzie mogła być kontynuowana.
Wrócę jeszcze do cieśniny Ormus, o której pan profesor wspominał. Xi i Trump zgodnie stwierdzili w swoich oświadczeniach, że cieśnina Ormus powinna zostać otwarta, a Teheran nie powinien posiadać broni atomowej. Jednak wydaje się, że amerykańskie oczekiwania, że Chiny wywrą presję na irański reżim, nie znalazły potwierdzenia w oficjalnych dokumentach, bo przecież Chiny kupują około 90% irańskiej ropy i tylko w ubiegłym tygodniu przez cieśninę Ormus przepłynęło kilka chińskich tankowców. Tutaj chyba Donald Trump nie ma co liczyć na takie głębsze zrozumienie i porozumienie z Chińczykami.
Nie, zdecydowanie nie. Ja myślę, że też Chiny, które absolutnie aspirują do tego, żeby być potęgą, w sensie taką niekwestionowaną potęgą polityczną, gospodarczą, militarną, nie tylko w rejonie Pacyfiku, ale w ogóle na świecie, one rozgrywają ten konflikt amerykańsko-izraelsko przeciwko Iranowi na swoją korzyść. A wiadomo, że Iran nie będzie atakował statków pływających pod banderą chińską. Trudno by też było w obecnej sytuacji przypuszczać, że Amerykanie by zdobyli się na jakiekolwiek działania wymierzone bezpośrednio w statki pływające pod banderą chińską. Więc tak, konflikt, który zasadniczo jest dokuczliwy dla wszystkich, dla Chin może się okazać po prostu pewną niedogodnością, ale nie czymś, co wpływa tak bardzo na sytuację ekonomiczną, jak jest to w wielu innych krajach.
Czy za oceanem, panie profesorze, media, politycy zauważyli ten bardzo skuteczny atak dronowy na Moskwę? Atak, którego po tej smutnej, dosyć bez ciężkiego sprzętu paradzie z okazji Dnia Zwycięstwa nikt się już nie spodziewał. Był gwałtowny atak, mogą być następne. Czy tam media są jednak zajęte, po pierwsze, były tą wizytą, sprawą ciśniny Ormus, czy to też znajduje jakieś odbicie w Stanach Zjednoczonych? No bo Moskwa jednak została zaatakowana, pożary, kilka ofiar śmiertelnych, ale różne obiekty infrastrukturalne, struktury krytycznej padły ofiarą tego ataku dronowego.
Tak, z tym, że zauważyła to media w Stanach Zjednoczonych, z tym, że to nie jest główny temat. W tym momencie główny temat to jest Elon Musk i proces, jaki próbował wytoczyć OpenAI. Prawda? Co? I znowu, ja bym powiedział, że to jest bardzo dobry dla nas znak, co dla Amerykanów jest najważniejsze. Naprawdę musimy się z tym zacząć godzić, że z perspektywy amerykańskiej, z perspektywy amerykańskiej opinii publicznej, z perspektywy amerykańskich polityków, Europa nie jest najważniejsza, niezależnie od tego, jak z perspektywy naszego polskiego bezpieczeństwa, z tego, jak my próbujemy odnaleźć czy zabezpieczyć swoją przyszłość pod każdym względem w naszym rejonie Europy, to nie jest już dla Amerykanów jakiś szczególnie istotny problem, któremu poświęcają dużo miejsca, chociażby w mediach.
A czy dobre relacje Donalda Trumpa z Rosjanami, z Władimirem Putinem, są w jakikolwiek sposób teraz podnoszone, czy to zeszło na plan dalszy wobec właśnie tego związania Amerykanów w cieśninie Ormus chociażby?
To gdzieś się przewija taką właśnie, deklarowaną wcześniej twarde stanowisko wobec Rosji przez Donalda Trumpa, a potem okazuje się, że z tego stanowiska, kiedy już jest prezydentem i administracja działa pod jego kierunkiem, nic nie zostało, to gdzieś tam się pojawia, ale znowu to jakby w tym całym kontekście, w tym wszystkim, co dla Amerykanów w tym momencie jest ważne i istotne, to te kwestie związane z relacjami z Rosją schodzą trochę na dalszy plan.
Jak by pan profesor zdefiniował mocarstwowość Chin i mocarstwowość Stanów Zjednoczonych? Bo przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, znalazłem taką oto konstatację jednego z publicystów, że Stany Zjednoczone już są dawno gdzieś tam z tyłu. Oczywiście potęga militarna jak najbardziej. Gdy chodzi o potęgę gospodarczą, know-how, technologie, surowce, gdy chodzi w porównaniu z Chinami. Czy pan się z tym zgadza?
To tu nie powiem akurat dokładnych danych, bo to mój kolega Łukasz Gacek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu, on lepsze dane na ten temat i bieżące ma, ale nawet z nim rozmawiałem w ubiegły piątek, czyli dopiero co, mówił, że Chiny zainwestowały, tu podał jakąś kwotę, tylko ja jej nie pamiętam, w budowanie i rozwój komputera kwantowego. I przy tych nakładach, które oni mają, to były miliardy dolarów, prawda, które oni przeznaczyli. I teraz, jeżeli uda się Chinom jako pierwszy stworzyć rzeczywiście realnie działający komputer kwantowy, to czy to pan redaktor, czy ja, czy ktokolwiek inny, będziemy absolutnie zagrożeni, dlatego że szybkość operacji, jakie są w stanie te komputery przeprowadzić, sprawi, że wszystkie hasła i zabezpieczenia istniejące do tej pory, chociażby w bankowości, one stracą na znaczeniu, bo będą te komputery w stanie to w ciągu naprawdę krótkiego czasu do każdego hasła się włamać i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to jest jeden z tych elementów, i tu znowu jeszcze popatrzymy na perspektywy europejskiej, gdzie Chiny zaczynają absolutnie wyprzedzać czy Stany Zjednoczone, czy zdecydowanie Europę ze swoim pomysłem, zupełnie chyba też zrozumiałem dla nas obecnie, że realne dochodzenie do potęgi to nawet nie jest liczba czołgów czy samolotów, tylko możliwość wykorzystania absolutnie najnowocześniejszych technologii, w tym związanych ze sztuczną inteligencją, superkomputerami kwantowymi, które no po prostu zmienią wszystko. Prawda? Nie będzie takich haseł obecnie działających, które komputer kwantowy w ciągu paru sekund nie będzie w stanie złamać.
Strach się bać, panie profesorze.
To jest zdecydowanie strach.
No i na zakończenie wrócimy jeszcze na chwilę do Ukrainy, bo pojawiła się taka informacja 6 dni temu, że Ukraina i Stany Zjednoczone przygotowują się do podpisania bezprecedensowej umowy, która otworzy drogę do eksportu ukraińskich bezzałogowców za ocean. No wiemy, że kto jak kto, ale Ukraińcy mają doświadczenie i w obsłudze, i w produkowaniu różnego rodzaju dronów. Ten ostatni atak na Moskwę to pokazał, mają być kolejne ataki. Czy to może ocieplić te wzajemne relacje? Czy może jednak zwrócić uwagę Donalda Trumpa i łaskawszym okiem spojrzy na Ukrainę, która teraz jest finansowana, gdy chodzi o zakupy uzbrojenia, przez Europę po prostu?
Ja myślę, że i to jest tak naprawdę ważniejsze, to, że to nie tyle ociepli te relacje ukraińsko-amerykańskie, czy prezydent Zełenski, prezydent Donald Trump. Tylko prezydent Donald Trump zobaczy, że nie ma do czynienia tylko i wyłącznie z petentem, który, jeżeli jemu, prawda, się łaskawie czy z miłosierdzia nie da czegoś, to tak naprawdę jego byt będzie całkowicie zagrożony i, prawda, szybko ulegnie rosyjskiej sile militarnej. Bo też widać, Ukraińcy się chwalą, prawda, tymi atakami dronowymi, skonstruowali swoje rakiety coraz dalszego zasięgu, skonstruowali swoje bomby sterowane, prawda, czy te precyzyjne do precyzyjnego przeprowadzania precyzyjnych bombardowań. A Ukraińcy pokazali Stanom Zjednoczonym, że nie jest tak, że bez uzbrojenia dostarczanego ze Stanów Zjednoczonych, czy tak jak teraz, dostarczanego ze Stanów Zjednoczonych, ale kupowanego przez Europę, że bez tego wsparcia oni są skazani na absolutną porażkę. Oni stają się nie petentem, oni stają się partnerem. Tak, to widać było też w Zatoce Perskiej, że systemy antydronowe, jakie Ukraińcy byli w stanie zaproponować, były o wiele lepsze. Między innymi dlatego, że ekonomicznie zdecydowanie sensowniejsze niż to, co oferowały Stany Zjednoczone, prawda, czy wystrzelanie paru miliardów dolarów w ciągu paru dni po to, żeby chronić różnego rodzaju obiekty, no jest czymś, na co Ukraina nie może sobie pozwolić. Wymyśliła efektywniejsze w sensie ekonomicznym sposoby radzenia sobie z dronami. Widać, że odnoszą sukcesy, niezależnie od tego, że jednak czasami ta obrona oczywiście zawodzi, ale rosyjska obrona też zawodzi, to gdzie? W Moskwie.
Pan profesor Radosław Rybkowski, amerykanista, dyrektor Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za opinię i do usłyszenia następnym razem.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.